Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Chryste, porusz nasze serca i przywróć nam radość Twojego zbawienia.
Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przypomnimy bogactwo liturgicznych treści, wyjaśnimy znaczenie ukazywanych dziś przez Kościół symboli. W magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polek. Rozpoczynamy od aktualności z Watykanu i Ziemi Świętej.
Chrystus stał się dla nas barankiem i świątynią, wskazał papież podczas wielkoczwartkowej mszy Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej. Benedykt XVI zauważył, że Pascha pierwotnie mogła być koczowniczym świętem wiosny. Dla Żydów jednak stała się upamiętnieniem wyprowadzenia ich z niewoli egipskiej, a zarazem świętem dziękczynienia Bogu za uwolnienie.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że istnieje pewna rozbieżność w opisie ostatniej wieczerzy u Jana i u pozostałych ewangelistów. Mateusz, Marek i Łukasz opowiadają, jak Jezus podczas tradycyjnej uczty paschalnej przekazał uczniom dar swego ciała i krwi. Natomiast według Ewangelii Janowej Chrystus umierał na krzyżu w chwili, gdy w świątyni jerozolimskiej zabijano baranki spożywane potem w domach. Do niedawno nie umiano rozwiązać tej trudności. Odkrycie pism z Qumran podsunęło możliwe rozwiązanie, które, choć jeszcze nie przez wszystkich przyjmowane, ma duży stopień prawdopodobieństwa. Jezus mógł odprawiać Paschę z uczniami według kalendarza wspólnoty kumrańskiej, a zatem przynajmniej jeden dzień wcześniej niż inni Żydzi. Była ona bez baranka, ale sam Chrystus był w czasie tej wieczerzy barankiem i świątynią. Obdarzył nas w niej swą zbawczą miłością.
Jego krew, miłość tego, który jest zarazem Synem Bożym i prawdziwym człowiekiem, jednym z nas, ta krew może zbawić. Jego miłość, w której oddaje się On dobrowolnie za nas, jest tym, co zbawia. Wyrażający tęsknotę i w pewnym sensie nieskuteczny gest, jakim było zabicie niewinnego, nieskalanego baranka, znalazł odpowiedź w tym, który dla nas stał się zarazem barankiem i świątynią. W ten sposób w centrum nowej Paschy Jezusa stał krzyż. Z niego pochodzi nowy dar, jaki przyniósł Chrystus. I tak krzyż pozostaje zawsze w świętej Eucharystii, w której możemy obchodzić z apostołami poprzez wieki nową Paschę.
Tegoroczna kolekta zebrana podczas papieskiej mszy Wieczerzy Pańskiej zostanie przeznaczona na utrzymanie przychodni lekarskich prowadzonych przez Caritas w Somalii. Na przestrzeni ostatnich dni rejon Mogadiszu ponownie znalazł się w trudnej sytuacji, zaznaczył tamtejszy administrator apostolski biskup Giorgio Bertin. W wywiadzie dla agencji Fides zwrócił on uwagę, że otwarty konflikt zbrojny jest powodem licznych cierpień ludności cywilnej. Wielu ludzi opuściło swoje miejsca zamieszkania. Walki spowodowały także liczne ofiary śmiertelne. Dzisiejsza kolekta podczas papieskiej liturgii jest też hołdem złożonym mieszkańcom Somalii, którzy już od 20 lat zmagają się z terroryzmem, zaznaczył biskup Bertin.
Miserere mei Deus quoniam conculcavit meum, tota die in pugnans oppressit.
Szaty liturgiczne kapłana sprawującego Eucharystię mają głęboką symboliczną wymowę, a w szczególny sposób wyrażają miłość. Wskazał na to papież w czasie wielkoczwartkowej mszy krzyżma, którą koncelebrował przed południem w Bazylice Watykańskiej z licznymi kardynałami, biskupami i księżmi. Podczas niej poświęcił oleje katechumenów i chorych oraz krzyżmo używane przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.
Benedykt XVI nawiązał do opowiadania Lwa Tołstoja o królu, który chciał zobaczyć Boga. Kapłani ani mędrcy nie potrafili mu w tym pomóc, ale podjął się tego zwykły pasterz. Powiedział mu, że oczyma nie może go zobaczyć, ale może poznać, co Bóg czyni. W tym celu zażądał, by król zamienił się z nim ubiorem. Wówczas pasterz wyjaśnił, że to samo uczynił Bóg, stając się człowiekiem. Papież przypomniał, że święty Paweł używa obrazu przyobleczenia się w Chrystusa, wyjaśniając chrzest. Oznacza to przyodzianie nowego sposobu życia, nowego człowieka, podczas gdy Chrystus przyjął na siebie ludzkie cierpienia, lęki i śmierć. Taka sama zamiana odzienia ma miejsce w sakramencie kapłaństwa. Kościół ukazuje to również zewnętrznie, zakładając wyświęconym szaty liturgiczne.
To przyobleczenie się w Chrystusa ukazuje się wciąż na nowo przy każdej mszy świętej poprzez zakładanie szat liturgicznych. Przywdziewanie ich nie powinno być tylko czymś zewnętrznym. Jest to ciągle nowe wchodzenie w tak naszej misji, w to chrzcielne już nie ja. Święcenia kapłańskie dają nam to na nowy sposób i równocześnie od nas tego wymagają. Gdy stajemy przy ołtarzu w szatach liturgicznych, winno to wyraźnie uświadamiać obecnym i nam samym, że reprezentujemy kogoś innego. Szaty kapłańskie, tak jak się w ciągu wieków rozwinęły, są głębokim symbolicznym wyrazem tego, co oznacza kapłaństwo. Chciałbym więc, drodzy współbracia, wyjaśnić w ten Wielki Czwartek istotę kapłańskiej posługi, interpretując szaty liturgiczne. Wskazują one właśnie, co to znaczy przyoblec się w Chrystusa, mówić i działać w imieniu Chrystusa.
In persona Christi.
Szczególną wymowę ma alba, to biała szata przypominająca tę, którą w chrystusowej przypowieści ojciec przywdział syna marnotrawnego po jego powrocie do domu. Apokalipsa mówi o szatach ludzi wybranych przez Boga, które zostały opłukane w krwi baranka.
Już jako dziecko zastanawiałem się, przecież kiedy opłukuje się coś krwią, wcale nie staje się to białe. Trzeba odpowiedzieć, że krew baranka to miłość Chrystusa ukrzyżowanego. To ta miłość wybiela nasze brudne szaty. Naszego mrocznego ducha czyni prawdomównym i oświetla. Mimo wszystkich naszych ciemności przemienia nas w światło Boże. Zakładając albę, winniśmy sobie przypomnieć, On cierpiał także za mnie. I tylko dlatego, że Jego miłość jest większa od wszystkich moich grzechów, mogę Go reprezentować i być świadkiem Jego światła.
Papież nawiązał też do interpretacji przypowieści Chrystusa o zaproszonych na ucztę, jaką daje święty Grzegorz Wielki. Gość, który nie przywdział szaty weselnej, został wyrzucony. Ta szata, pisze święty Grzegorz, to miłość. Dlatego przed sprawowaniem Eucharystii musimy zapytać, czy nosimy tę szatę miłości, podkreślił Benedykt XVI. Mamy prosić Boga, by oddalił od naszego serca wszelką wrogość i egoizm. Również ornat, dodał ojciec święty, symbolizuje naszą miłość, którą razem z Chrystusem mamy kochać innych.
W Jerozolimie Wielki Czwartek upamiętniono modlitwą w Wieczerniku, gdzie Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Od rana wierni modlą się też w Bazylice Grobu Bożego i Ogrodzie Getsemani.
Poranna wielkoczwartkowa liturgia w Bazylice Bożego Grobu, której przewodniczył patriarcha Jerozolimy arcybiskup Michel Sabach, rozpoczęła się o godzinie 8:30. W skład liturgii weszła msza święta z poświęceniem krzyżma i wieczerzy pańskiej z symbolicznym obmyciem nóg. Po mszy świętej miała miejsce procesja eucharystyczna wokół kaplicy grobu Chrystusa, a po jej zakończeniu monstrancja z Najświętszym Sakramentem została wystawiona do całodobowej adoracji wewnątrz kaplicy. Wierni ponownie zebrali się w bazylice przed godziną 15, aby uczestniczyć w liturgii brewiarzowej zwanej Ciemną Jucznią. Składa się ona z 15 psalmów i 9 czytań z responsoriami, śpiewanych po łacinie. W godzinach popołudniowych kustod Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa udał się z grupą franciszkanów do Wieczernika. W tym historycznym miejscu krótką modlitwą uczczono tajemnicę Ostatniej Wieczerzy. Godzina święta w Bazylice Agonii w Ogrodzie Getsemani zakończy Wielki Czwartek w Jerozolimie. O godzinie 20 liczni pielgrzymi i miejscowi chrześcijanie ponownie zebrali się na godzinne czuwanie, któremu przewodniczył kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa. Ogród Oliwny i Sanktuarium pozostaną otwarte do północy na prywatną modlitwę i medytację. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy, Apolinary Szwed, franciszkanin.
Znaczenie chrześcijan w budowaniu pokojowej przyszłości Libanu podkreślili maronicy biskupi tego kraju. Wskazali, że trwający od miesięcy kryzys polityczny zagraża przyszłości Libańczyków i suwerenności państwa. Stąd apel, by chrześcijanie zjednoczyli swe siły w poszukiwaniu pokojowych dróg wyjścia z obecnej sytuacji. Kolejny raz biskupi wskazali, że dobro kraju musi wziąć górę nad interesami partykularnymi jednostek i partii politycznych.
Z powodu napiętej sytuacji w trosce o bezpieczeństwo wiernych w Libanie odwołano niektóre liturgie Wielkiego Tygodnia.
Wielki Czwartek w Libanie to zwykły dzień pracy, ale dla chrześcijan to początek Triduum Paschalnego. Z racji bezpieczeństwa została jednak odwołana dzisiejsza msza krzyżma w Katedrze Łacińskiej. Została ona odprawiona w jednej z niepozornych kaplic Bejrutu. Biskup łaciński Paul Dahda mówił w swojej homilii, że dialog społeczny jest czymś danym i zadanym. Trzeba nam usiąść do stołu nie z listą roszczeń, ale z pomysłem na pokój. Generalnie atmosfera w Libanie nie służy spokojnemu świętowaniu. Chociażby obecność większej liczby wojska na ulicach przypomina nam, że żyjemy jak na beczce prochu. Rządzący jak dotąd nie porozumieli się w kwestiach politycznych. Prace parlamentu zostały zablokowane. Z obu stron słychać tylko narzekanie na ciemność, ale nikt nie chce zapalić światła. W poniedziałek wielkanocny nie będzie żadnych uroczystości. W Libanie ten dzień został uznany jako zwykły dzień pracy, dlatego chrześcijanie będą gromadzić się w swoich wspólnotach tylko i wyłącznie w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, co jakby dodatkowo pogłębia pewien rozdział i kryzys w społeczności libańskiej. Z Bejrutu dla Radia Watykańskiego ojciec Paweł Bielecki, Kuryż, Kapucyn.
Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
Kościół rozpoczął Triduum Paschalne. Przed południem biskupi sprawowali w katedrach mszę krzyżma. Wieczorem wierni zgromadzili się na mszach Wieczerzy Pańskiej. Przybliżymy znaczenie tego szczególnego dnia. O wymowie Wielkiego Czwartku będą mówić księża Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski i Artur Ważny.
Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
Święty Jan Ewangelista, stojący najbliżej Jezusowego Krzyża, zanotował słowo Jezusa: wykonało się.
Ksiądz Artur Ważny.
Pytamy, co się wykonało? Wykonało się dzieło zbawienia, już nic więcej nie będzie. Pan Jezus zrobił wszystko. Z jego punktu widzenia wykonało się. Z naszego punktu widzenia my ciągle do dzieła zbawienia dorastamy. Uczymy się je przyjmować. To jest proces. Tym, co sprawia, że owoce Jezusowego zbawienia mogą do nas docierać, że możemy je spożywać, jest liturgia. Centrum liturgii, centrum roku liturgicznego jest święte Triduum Paschalne. Najpierw może policzmy te dni. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Niby Triduum, a są cztery dni, ale tylko pozornie są cztery. Starożytni, a zwłaszcza Żydzi, liczyli dni od wieczora. Dzień zaczynał się wieczorem poprzedniego dnia, bo Bóg oddzielił światłość od ciemności, a nie ciemność od światła. Najpierw była ciemność, potem było światło. Wieczór jest więc początkiem dnia. Triduum Paschalne zaczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, czyli w Wigilię Wielkiego Piątku. Potem jest sobota, która zaczyna się w piątek, i niedziela, która zaczyna się w sobotni wieczór. I tak zagadkę czterech dni w trzy mamy rozwiązaną. W Wielki Czwartek rano, a więc jeszcze przed rozpoczęciem Triduum, biskup w katedrze celebruje Eucharystię i konsekruje świeże oleje. Stare powinno się spalić w Wielką Środę. Msza Święta w katedrze jest jedyną ranną mszą świętą w całej diecezji. Na tę poranną Eucharystię przyjeżdża bardzo wielu księży z całej diecezji. Wielki Czwartek jest bowiem dniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Księża odnawiają wtedy przyrzeczenia, które składali w dniu święceń. Pierwszy klucz do odczytania Triduum Paschalnego to nowość. Oto wszystko czynię nowe, mówi Pan. Wymienia się materia sakramentów. Eucharystia będzie od Wielkiego Czwartku nowa. Oleje będą nowe. Kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. A bardzo stara tradycja kazała w Wielki Czwartek jednać z Kościołem grzeszników. Kiedy w pierwszym tysiącleciu obowiązywała długa pokuta kanoniczna, czasami wieloletnia, publiczni pokutnicy właśnie w Wielki Czwartek otrzymywali rozgrzeszenie.
Msza Wieczerzy Pańskiej należy już do Triduum Paschalnego. Jej teksty przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Chrystus podczas ostatniej wieczerzy Starego Testamentu i pierwszej Nowego ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej.
Prałat Konrad Krajewski.
Ucztę swojej miłości, a także sakrament kapłaństwa. Dlatego liturgia tego dnia skoncentrowana jest wokół ołtarza. Z liturgią Wielkiego Czwartku związany jest także obrzęd umycia nóg przedstawicielom danej wspólnoty jako znak pokory i służby Chrystusa, a także kapłanów, którzy wśród ludu pełnią jego misję. Obrzęd ten zwany z języka łacińskiego mandatum, przykazanie, w historii był wyrazem gościnności i praktykowany w społecznościach zakonnych, jak notuje to święty Benedykt w swojej regule. Jako działanie liturgiczne zastosowano go po raz pierwszy w Hiszpanii w VI wieku. W Rzymie pojawił się około wieku XII i przetrwał aż do dziś w liturgii. Przed reformą w 1955 roku obrzęd obmywania nóg był zarezerwowany tylko biskupom. Obecnie poleca się go sprawować w każdej parafii. Celebrant z kolejno klęka przed 12 przedstawicielami miejscowej wspólnoty, obmywa im nogi i całuje na znak miłości. Ten gest trzeba przyjąć w duchu wiary, bo najważniejsza jest miłość. Kościół nie przychodzi panować, ale wypełniać pokorną misję Chrystusa. On nas umiłował do końca i zawsze potwierdza swą miłość przez pokorną służbę Kościoła. Gest umycia nóg nie ma znaczenia tylko egzemplarnego czy naśladowania w sposób materialny przykładu Chrystusa, lecz jest proroctwem w czynie. Nie będziesz miał udziału ze mną, powiedział Chrystus do Piotra, jeśli cię nie obmyję. Włączenie się w zbawczy czyn Jezusa prowadzić będzie do oddawania siebie w służbie innych na wzór Zbawiciela.
Inne słowo, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w Wielki Czwartek, padają w czasie modlitwy eucharystycznej. Jesteśmy przyzwyczajeni, że opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii zaczyna się od słów: on to w dzień przed męką podczas wieczerzy wziął chleb. To są słowa z pierwszej modlitwy eucharystycznej. Natomiast w Wielki Czwartek, jedyny raz w roku, dodaje się do tych słów: to jest dzisiaj. Modlitwa ta brzmi wtedy tak: on to w dzień przed męką, to jest dzisiaj, wziął chleb. I właśnie owo to jest dzisiaj każe głębiej zastanowić się nad tym, że to, co wydarzyło się historycznie jeden raz, 2000 lat temu, staje się realnie obecne w tej chwili, w sposób sakramentalny. Kiedy kończy się liturgia wielkoczwartkowa, następują obrzędy wzięte z różnych tradycji średniowiecznych. Przede wszystkim odbywa się przeprowadzenie w procesji Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. W polskiej tradycji jest to tak zwana ciemnica. Do północy adoracja ta jest uroczysta, a po północy traci swój uroczysty charakter, ponieważ wchodzimy w tajemnicę Wielkiego Piątku.
Trzeba także zauważyć, że w Wielki Czwartek milkną dzwony i organy po zakończeniu radosnego Gloria, aż do wieczora Wielkiej Soboty, kiedy zabrzmi znów na nowo hymn Chwała na wysokości Bogu we mszy Wigilii Paschalnej. Zatem podczas Triduum używa się tylko drewnianych kołatek. Zwyczaj ten sięga czasów karolińskich. Znany liturgista niemiecki Adolf Adam, odnosząc się do zwyczaju zamilknięcia organów i dzwonów, mówi o tak zwanym poście uszu. Podobnie jak w odniesieniu do zasłaniania obrazów w okresie przygotowania do Wielkanocy, o poście wzroku. Ostatnim obrzędem liturgii Wielkiego Czwartku jest zdjęcie obrusów, lichtarzy, krzyża, czyli obnażenie ołtarza. Zwyczaj ten nawiązuje do najdawniejszych czasów. Związany był z przygotowaniem ołtarza do sprawowania Eucharystii i sprzątaniem po jej zakończeniu. Obecnie ma znaczenie symboliczne. Obrazuje opuszczenie Chrystusa przez najbliższych i pozbawienie go szat przed ukrzyżowaniem.
Liturgiczne treści Wielkiego Czwartku przybliżyli nam księża Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski, oraz Artur Ważny. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.